Otwórzmy Ewangelię Marka, 9 rozdział. I przeczytamy fragment od 14 wiersza. Ewangelia Marka, 9 rozdział, od 14 wiersza. I przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w piśmie, rozprawiających z nimi. I wnet wszystek lud, ujrzawszy go, zdumiał się i przybiegłszy, witał go. I zapytał ich, o czym z nimi rozprawialiście? Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego, a ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje i mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje? A on odpowiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nim i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł, a chłopiec wyglądał jak martwy. Tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał. I gdy wrócił do domu, uczniowie jego pytali go na osobności, dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać? I rzekł im, ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę i post. Kiedy czytamy ten fragment, możemy widzieć, że ma coś do powiedzenia nam na temat wiary, na temat wiary albo raczej niewiary. I kiedy patrzymy się na Hebrajczyków, 11 rozdział, od pierwszego wiersza czytamy, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą wiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów. I przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Możemy zobaczyć, że to, co jest tutaj opisane, to wiara w życiu ludzi niosła ze sobą pewne świadectwo. I kiedy patrzymy się na osoby, które są wymienione w Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków, to możemy zobaczyć, że różne działania czy różne czyny były następstwem wiary. I kiedy Słowo Boże opisuje tutaj, to daje taką treść, że jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I kiedy patrzymy się na rzeczy, które miały miejsce tutaj, kiedy Pan Jezus z uczniami przyszedł z Góry Przemienienia i stanął naprzeciwko swoich uczniów, okazało się, że Jego uczniowie nie otrzymali tego chlubnego świadectwa. Mamy tutaj słowa, które wypowiada człowiek i mówi: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie syna mego, który ma ducha niemego. I później jest napisane w 18 wierszu, a ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on się pieni i zgrzyta zębami, drętwieje. I mówiłem uczniom Twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. Jakie świadectwo szło za uczniami? Niechlubne. Możemy zobaczyć, że to, co ten człowiek wypowiada, ojciec swojego jedynaka, mówi: oni nie mogli. I możemy widzieć, że nie zawsze to świadectwo w życiu ludzi wierzących jest właściwe. Jest takie, jak powinno być. Czy ci uczniowie nie wierzyli w Jezusa? Nie wierzyli w Tego, który jest jedynym Mesjaszem? Wierzyli. Oni poszli za Nim. Ale w jakimś działaniu, w czym powinni wykazać wiarę, nie było tam jej. I trochę to przypomina nasze życie, że kiedy idziemy za Jezusem Chrystusem i wyznajemy Jego jako tego jedynego naszego Pana, Zbawiciela, który wyrwał nas z mocy diabelskiej, przeniósł do swojego Królestwa Światłości i wierzymy to, jak niejednokrotnie możemy w jakichś rzeczach wykazać się niewiarą. I gdzie może osoby zewnętrzne przynoszą takie świadectwo i mówią: nie było wiary u ciebie. Łatwo znaleźć się nam w takiej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli tak trochę na to, z czym mamy tutaj do czynienia. Mamy tutaj człowieka, który ma swojego syna i od urodzenia ten syn miewa napady. Jest tutaj bardzo taki szczegółowy opis, że gdy pochwyci go, szarpie nim, wylatuje mu piana z ust, zgrzyta zębami, drętwieje. Inny fragment, czy inne fragmenty, szczególnie Mateusza, pokazuje, daje tam taki opis, że był on nazwany epileptykiem. Że ten chory był nazwany epileptykiem. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Ewangelii Mateusza, 17 rozdziału. I zweryfikowali pewną rzecz. 17 rozdział i od wiersza 14 czytamy: i gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień, często w wodę. I przywiodłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd was będę znosił, przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon, uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. A on im mówił, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę, jak ziarenko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, możemy zobaczyć, że Mateusz używa tutaj odmiennego słowa, które nazywa go epileptykiem, czyli kimś, kto jest chory. Kimś, kto ma fizyczną chorobę. I możemy zastanawiać się, czy rzeczywiście tak było. Że to był człowiek, który był chory na padaczkę? Czy był to człowiek, który był opętany przez demona? Dobrze jest spojrzeć oczami lekarza. Dobrze jest spojrzeć oczami Łukasza, jak to on opisuje. I otwórzmy Łukasza 9 rozdział. 37 wiersz. A nazajutrz, gdy zeszli z góry, zabiegł mu drogę liczny tłum, a oto mąż z tłumu krzyczał, mówiąc: Nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mego, na mojego jedynaka, bo oto duch porywa go i zaraz krzyczy i szarpie nim z pianą na ustach i z trudem opuszcza go potłuczonego. Błagałem też uczniów twoich, aby go wygnali, lecz nie potrafili. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam być z wami i mam was znosić? Przyprowadź tutaj syna swego. A gdy jeszcze podchodził, porwał go demon i szarpnął nim, Jezus zaś zgromił ducha nieczystego i uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. Czy rzeczywiście to, co tutaj miało miejsce, odnosiło się do zwykłej choroby? Kiedy czytamy słowo i porównujemy to, co jest tutaj opisane, to możemy zobaczyć, że nie było tam mowy o chorobie. I Łukasz, i Marek odnoszą się konkretnie do opętania, które miało takie objawy, które objawiało się tymi rzeczami. Gdy duch nieczysty wchodził w człowieka, i w ten sposób działa w nim. Kiedy patrzymy się na definicję użytego słowa w Nowym Testamencie, epileptyk odnosi się, bo te słowa, które były tutaj zapisane, były pisane w języku powszechnym. I to, w jaki sposób było używane słowo epileptyk, odnosiło się do szaleństwa, odnosiło się do bycia oszołomionym, do bycia wariatem, do bycia nawet w świecie mówią bycia zakochanym. A raczej, kiedy byśmy spojrzeli do pewnego zauroczenia, czyli ktoś, kto jest w stanie zauroczenia, tak? Mamy osobę, która spojrzała na jakąś osobę i mówi: jestem zakochana, nic poza tym nie widzę, poza tą osobą, i wiele rzeczy robi w szaleństwie. I kiedy patrzymy się na to i na te świadectwa tych ludzi, którzy pisali Ewangelię, możemy zobaczyć, że była to osoba, która była dotknięta szaleństwem ze względu na demona, który ją męczył. Kiedy chcielibyśmy szukać po objawach, to moglibyśmy dojść do wniosku, że darzanie się z nadmierną śliną jest jakimś rodzajem wścieklizny. A rzucanie się na ziemię, czy kiedy są napady drgawkowe, to jest padaczką albo epilepsją. Kiedy patrzymy się na definicję epilepsji, to możemy zobaczyć, że epilepsja jest to przewlekłe zaburzenie neurologiczne charakteryzujące się występowaniem nawracających, niekontrolowanych napadów spowodowanych nagłymi, nieprawidłowymi wyładowaniami nerwów w obrębie komórek nerwowych. Kiedy patrzymy się na tą historię, nie widzimy tego w opisie. Nie widać tutaj tego, o czym współczesna nauka mówi o epilepsji. I świadectwa, które były dane, one konkretnie odnosiły się do opętania demona, a nie szukania choroby poprzez objawy. Jest takie powszechne znieczulenie na świat duchowy. Możemy zobaczyć, że powszechna nauka sprawia, że świat duchowy został wyeliminowany, że świat duchowy przestał istnieć. Możemy zobaczyć, że dzisiaj wokół nas wiele rzeczy podciąga się pod choroby ciała, pod choroby umysłu. Jest wiele ludzi, którzy cierpią w sposób duchowy, którzy są opętani, a jednak świat, czy ludzie, czy współczesna nauka mówi, że to nie duchowy świat, że to jest jakaś fizyczna dolegliwość, jest to jakiś fizyczny defekt, a tak naprawdę nie ma związku z duchowym światem. Jak łatwo jest zostać znieczulonym na świat duchowy. A z drugiej strony, kiedy patrzymy się na tą historię, jak łatwo ta historia jest używana jako dręczenie, jako manipulowanie ludzi wierzących, manipulowanie chrześcijan, że objaw padaczki tej fizycznego defektu jest wynikiem zamieszkiwania demonów. Jak łatwo powstają ludzie, którzy mówią, kiedy chorujesz, kiedy masz jakiś defekt neurologiczny, że jest to spowodowane demonami. I to jest pewien sposób dręczenia ludzi wierzących. Więc dobrze jest spojrzeć w taki sposób, jaki mówi Biblia, że są rzeczy, które wynikają, które są następstwem duchowego świata i są rzeczy, które są chorobą ciała, jakimś defektem. Natomiast kiedy patrzymy się na Pana Jezusa Chrystusa, to możemy zobaczyć, że Jezus Chrystus, kiedy chodził po ziemi, kiedy przyszedł, i to był jego znak rozpoznawczy dla tamtejszego świata, że to Jezus Chrystus jest Mesjaszem i że to On będzie nosił choroby, że to On będzie nosił wszelką niemoc ludzką i bez wyjątku, czy to był defekt fizyczny, czy to był defekt cielesny, czy to było działanie demoniczne, czy to było działanie świata duchowego na człowieku. W Ewangelii Mateusza, 4 rozdziale, od wiersza 23 czytamy: i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii, i przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. I szły za Nim liczne rzesze w Galilei i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Jordania. To jest dobra nowina, że Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, niezależnie od tego, w jakim stanie człowiek był, On nosił choroby. I możemy dzisiaj też ufać Jemu, że jeśli jest Jego wolą, że możesz być uzdrowiony i duchowo, i możesz być uzdrowiony również z fizycznych dolegliwości, jeśli jest to Jego wolą. Jest pewien problem, który miał miejsce w życiu uczniów. Oni nie mieli wiary. Oni wierzyli Jezusowi. Oni wierzyli w Jezusa, ale w tej sytuacji nie mieli wiary. Drugi problem uczniów był taki, że nie byli zainteresowani, by im tej wiary przybyło. Możemy zobaczyć, że to dociekanie przyszło później. Przyszło na końcu. Kiedy byli na osobności. Oni przyszli do Jezusa i powiedzieli: gdy wrócili do domu, uczniowie pytali się na osobności, dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać. Więc problemem uczniów, takie problemy, które widać, są dwa. Nie mieli wiary, a drugi to, że nie byli zainteresowani tym. To się wydarzyło dopiero później, to zainteresowanie. Ta ich postawa nie była postawą przejmowania się, nie była postawą zadania sobie pytania, co jest tutaj nie tak. Co jest tutaj nie tak, że coś tu nie gra? Jest złożone świadectwo, że nie daliśmy rady, że czegoś nie mogliśmy wykonać. Czasami możemy mieć w życiu taką refleksję i powiedzieć: no cóż, brak mi wiary. No i co z tego? Kogo to obchodzi? Miałem niewiarę. Nie okazałem cierpliwości. Nie okazałem miłości. Kiedy był ktoś, komu miałem pomóc, nie pomogłem. No i co z tego? Jak trudno czasami przyznać się, że nie mieliśmy wiary i mówić, że nic się nie stało. Brak wiary powinien w nas wywoływać mocny wstrząs. To, co uczynił Jezus Chrystus wobec uczniów, posłuchajcie, o rodzie bez wiary. To było wstrząsające. Czy chciałbyś usłyszeć, kiedy czegoś nie zrobiłeś? Nie okazałeś wiary w czymś? Chciałbyś usłyszeć o rodzie bez wiary? Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? To jest rzecz, brak wiary w życiu nie jest błahostką. To nie jest coś, co, nad czym możemy przejść dalej. To jest coś takiego, jak byśmy siedzieli przy stole w białej koszuli i jedli barszcz czerwony i on spada i zostawia plamę. Nie chcemy dalej tak siedzieć. Robimy wszystko, żeby ta plama została w jakiś sposób zasłonięta. Bierzemy ściereczkę, serwetkę, cokolwiek. Próbujemy to zakryć. Nie chcemy się dalej tak pokazywać. I to, w jaki sposób Jezus Chrystus zwraca się do uczniów, którzy nie mieli wiary, pokazuje, że niewykazanie wiary w życiu nie jest błahostką. Nie jest rzeczą, którą możemy postawić krok i pójść dalej. I co z tego? Brak wiary powinien budzić nas ze snu, tak jak mocne słowa Jezusa Chrystusa. Powinniśmy być tym przejęci. Dlaczego, Panie, nie mogłem? Dlaczego zawiodłem? Dlaczego nie mogę przebaczyć? Dlaczego nie okazuję cierpliwości? Dlaczego nie miłuję? To upamiętanie przyszło dla uczniów, kiedy byli na osobności. Dla uczniów było możliwe wypędzenie duchów nieczystych. Jezus skonfrontował ich wiarę. Nie było tutaj dyskusji. A dzisiaj, kiedy zwrócimy się, czy powiemy, nie okazałeś wiary. Jak często z naszej strony potrafimy reagować w niewłaściwy sposób. Jak często czujemy się obrażeni. Taka obraza majestatu. Kloszem się stajemy, zamykamy się, nie chcemy słuchać więcej. A Jezus Chrystus dotykał tej niewiary z powodu Jego miłości. Bo chciał, żeby byli pełni wiary. Czy trwamy dzisiaj w posłuszeństwie Słowu? Czy trwamy dzisiaj w modlitwie? Czy trwamy w postach? Czy trwamy w społeczności? Czy trwamy w łamaniu chleba? Czy pomagamy sierotom i wdowom? Warto zadać sobie pytanie, gdzie ostatnio nie okazałem wiary? I czy rzeczywiście przejąłem się tym? Mamy w tym wszystkim wspaniały przykład Ojca. Ojca, który szukał uzdrowienia. I powiedział: wierzę. Pomóż niedowiarstwu memu. Wiedział, że wierzy, ale potrzebuje mocy. Potrzebuje wsparcia, potrzebuje pełni wiary. I to jest rzecz, która powinna być wzorem dla nas. Jeżeli nie wykazujemy wiary, nie powinniśmy wychodzić, przechodzić obojętnie obok tego. A jeżeli nie wykazujemy wiary, albo wykazujemy część, tak jak to było w przypadku tego, on wiedział, że Jezus może to uczynić. Ale on sam potrzebował, bo nie widział możliwości. Pomóż niedowiarstwu memu. On chciał, żeby jego wiara była pełna. I to, co uczynili później uczniowie, oni weszli w tą samą sytuację. Przyszli do Jezusa. Jakbyśmy mogli sparafrazować to, to byśmy zobaczyli, że mówią: pomóż niedowiarstwu naszemu. Pomóż. Chcemy wierzyć, ale dlaczego nie mogliśmy go wygonić? Dlaczego nie mieliśmy tej wiary? Jezus Chrystus uzupełnia ich wiarę. Mówi, że ten rodzaj może być tylko przez modlitwę i post. I to było coś w życiu uczniów, co spowodowało, że oni otrzymali wiarę. Że to, co ten brak, który był, nad którym oni przeszli obojętnie w pierwszej chwili, doszli do miejsca takiego jak ojciec tego jedynaka, mówiąc, otrzymując konkretne wskazówki, modlitwa i post. Bracia i siostry, jak w naszym życiu wygląda modlitwa i post? Czy jest to element naszego życia, naszej pobożności? Czy szukamy tego? Czy jeżeli jest ktoś, kto jest w jakichś trudnościach, jest w jakichś problemach, to szukamy rozwiązania, szukamy wiary, szukamy Bożego działania i trwamy. Post nie jest rzeczą, modlitwa i post nie jest rzeczą, która jest tylko dla jakiejś grupy w Kościele. Tylko dla jakichś wybrańców. Możemy patrzeć się na Słowo Boże, które mówi nam, jak ludzie, którzy służyli Bogu, trwali w tym. Była wdowa, która miała 84 lata i ona służyła w świątyni. Jest napisane, że ona trwała w modlitwach i postach. W dzień i w nocy. W dzień i w nocy. Możemy zobaczyć, że apostoł Paweł wielokrotnie mówi o tym, że kiedy był w drodze, kiedy był głosząc Ewangelię, nieodłączną rzeczą jego działania były posty. Były trwania w modlitwach i w postach. Czy nasza wiara, którą okazujemy, nasza niewiara, którą okazujemy, czy której doświadczamy w życiu, nie jest spowodowana brakiem życia, zanurzeniem w Słowie? Więc to, co możemy zobaczyć w tej historii, powinno być dla nas takim wstrząsem. Tak jak zadziało się u uczniów, tych, którzy byli blisko Jezusa. Że zobaczyli, że mają niemoc, mają niewiarę. I czy my w naszym życiu przyznajemy się do tego, że okazaliśmy niewiarę? Czy zawsze brniemy w tą stronę i idziemy i tłumaczymy siebie i usprawiedliwiamy siebie w naszym działaniu, że było zawsze wszystko w porządku? Szukajmy tego, co mówi tutaj słowo. Jeśli wykazujemy niewiarę, módlmy się, trwajmy w postach, zabiegajmy o to, żebyśmy mogli być pełni Ducha. Niech Bóg nam błogosławi w tym naszym codziennym życiu. Amen.